bardzo serdecznie na naszej antenie. Witam panią Mariolę Jarocką, pisarkę, autorkę książek dla dzieci i młodzieży. Kłaniamy się.
Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się wszystkim.
Przede mną piękna książka, taki album praktycznie, Skarby naszej przeszłości, pani autorstwa, wydany przez Fundację Nasza Przyszłość.
Tak.
Chciałbym na początku zapytać, bo pani jest autorką książek dla dzieci i młodzieży.
Tak.
Jak dzisiaj pisać do dzieci i młodzieży? Jakim językiem, w jakiej formie też, żeby one to przyjęły? Bo to jest książka, prawda?
A
dzieciaki dzisiaj, no nie powiem, że od książek stronią, ale bardzo często jest tak, że coś innego książkę zastępuje, czy to smartfon, czy jakieś inne urządzenie elektroniczne, ale żeby coś takiego jak książka jeszcze do rąk dzieci trafiło i żeby one się zainteresowały, to co w niej musi być z pani doświadczenia?
No cóż, ja myślę, że książka naprawdę musi spełnić wiele wymogów. Takich, które będą czyniły ją atrakcyjną. Zarówno w tej formie wizualnej, która jest tym pierwszym elementem przyciągającym uwagę do książki. Więc przede wszystkim, no tak naprawdę ta oprawa graficzna jest bardzo istotna. Ona tutaj bardzo mocno wspomaga właściwie każdego autora, ale też forma przekazu jest istotna, taka właśnie, która trafi do młodego czytelnika. No, ja mam nadzieję, że tutaj zastosowałam tą formę taką bardzo bezpośrednią. Ona jest naprawdę prosta. To jest prosty język, chociaż przekazuje wiele informacji. To jednak język przekazu jest właściwie dostosowany do tego najmłodszego odbiorcy, który ma, tak jak zostało już wcześniej to wspomniane, wiele wymagań. I żeby ta książka mogła w jakiś sposób konkurować z nieograniczonymi możliwości smartfona, no to tak naprawdę trzeba spełnić wiele zadań. Trzeba przygotować tekst, który no, w jakiś sposób zainteresuje. Ja z własnego doświadczenia wiem, że ta baza legendowa, legendowo-baśniowa, tak ją nazywam, która sama zachwyciła mnie, gdy chodziłam bodaj do 6 klasy szkoły podstawowej i która ciągle siedzi we mnie, jest tym elementem, na bazie którego można po pierwsze przekazywać informacje, a po drugie można rozbudzać ciekawość. Ja mogę jeszcze mówić dalej?
Tak, tak, oczywiście. Jak już będzie się zbliżał czas, to ja się włączę.
Bardzo pomocne były dla mnie przy tworzeniu tej książki, przy tworzeniu jej treści, takie wartości uniwersalne, o których teoretycznie wiemy, które są dostępne, z którymi się stykamy właściwie od samego początku, ale tak naprawdę nie wiemy, że w naszym najbliższym otoczeniu, w przestrzeni, którą zajmujemy od jakiegoś tam czasu, a właściwie to od dawnego czasu, znajdują się elementy, które budowały tą przestrzeń historyczną i społeczną od wielu, wielu wieków. I właśnie ja sięgnęłam po takie elementy, które są obecne w każdym naszym województwie. Miałam do dyspozycji tylko jeden przedmiot, jeden obiekt, czy jedną budowlę zabytkową, która znajduje się na terenie danego województwa, plus powiedzmy dla tych największych to po dwa elementy. I naprawdę miałam nie lada problem, żeby wybrać ten odpowiedni.
Otworzyłem sobie...
Ta różnorodność tych elementów, które budują nasze pojęcie i tak naprawdę bycia w określonej społeczności, w określonym tle historycznym są tak bogate, że właściwie naprawdę wiele z tych elementów spełniało ten warunek, żeby były atrakcyjne, żeby były dostępne i żeby budowały jakąś narrację, wokół której można zainteresować właśnie i wpłynąć na tego młodego odbiorcę, żeby zechciał dalej potowarzyszyć temu tematowi czy temu obiektowi.
Tak, chciałbym zapytać, bo każdy rozdział jest podzielony na takie dwie zasadnicze części. Ja sobie otworzyłem rozdział piąty, tak? Bo on nas dotyczy jakoś szczególnie, bo to tutaj województwo kujawsko-pomorskie jest Mysia Wieża. Mhm. I mamy taką historię opisaną tej Mysiej Wieży, a później jest czas na opowieść i oczywiście o rządach Popiela jest tutaj historia. Chciałbym zapytać, skąd taki pomysł, żeby akurat tak, z jednej strony trochę takich faktów, takich informacji trochę historycznych, a z drugiej strony taka opowieść.
No ja myślę, że to właśnie to są te elementy, które łączą się właściwie bardzo ściśle, dlatego że prawie każdy element zbudowany na bazie naszych podań, baśni i legend ma jakieś rzeczywiste źródło. W historii może to być źródło, które dotyczy albo dziejów, albo osoby, albo budynku, czy na przykład jakiegoś przedmiotu znalezionego na danym terenie w ciągu czasu historycznego, który znamy, który wiemy, który przez cały czas tworzy jakąś narrację danego regionu. Ja myślę, że to wszystko po to, żeby po pierwsze powiedzieć o fakcie, który miał miejsce, czyli tutaj w kwestii tego wstępu historycznego, a właściwie tylko po to, żeby tak naprawdę nakreślić pewne tło historyczne, bo z mojego doświadczenia jako historyka jest właściwie wiadomą rzeczą, że łatwiej nam się zapamiętuje rzeczy, które umiejscowiamy w jakimś obszarze tematycznym, w jakiejś historii danego czasu. Bo naprawdę bardzo trudno jest na przykład sypać datami od czasu, powiedzmy, tworzenia państwa polskiego aż po dzisiejsze, nie znając tak naprawdę tła historycznego, którego dotyczą te wydarzenia. Dlatego pomyślałam sobie, żeby przybliżyć ten czas, żeby niejako jeszcze wspomóc dzieci w tym rozumieniu historii, to dobrze będzie przekazać te informacje, które pewnie znają z lekcji historii, ale żeby pokazać właśnie to bogactwo tych elementów, które budują nasze myślenie o historii, wybrałam te elementy, które czasami były znane, tak jak na przykład opowieść o wieży w Kruszwicy, natomiast są też takie elementy, z którymi dzieci się stykają po raz pierwszy. I to jest właściwie taki element, który pozwala im zanurzyć się w ten gąszcz historyczny bez ryzyka, że szybko je znudzi, bo łatwo nam się powtarza pewne fakty i na bazie tych powtórek buduje nowe.
Są też w książce takie króciutkie elementy w cyklu Czy wiesz, że? Mhm. One tak trochę też nas odnoszą do czasów bardzo często współczesnych, więc taki element kolejny poznawczy otrzymujemy. Chciałbym zapytać też, do kogo zaadresowana jest ta książka Skarby naszej przeszłości? Czy jest jakiś przedział wiekowy? Czy dzieci, które, nie wiem, młodsze, muszą poczekać troszeczkę, żeby się jeszcze pewnych rzeczy dowiedzieć, na przykład z lekcji historii, czy to jest też takie doskonałe, nie wiem, uzupełnienie na przykład lekcji historii, czy opowieści, które słyszymy? Mam nadzieję, że tak jeszcze jest z ust rodziców czy dziadków.
Ja myślę, że każdy autor, który zajmuje się przybliżaniem takich faktów historycznych, przybliżaniem obiektów zabytkowych właśnie dzieciom, no też ma taką nadzieję, że te elementy, one raz, że wpływają na postrzeganie tak naprawdę naszej rzeczywistości, że widząc bliskość jakiegoś obiektu, na przykład móc dotknąć oczyma na przykład jakiś obiekt, który znajduje się w muzeum i który właśnie opisuję w tej książce, on jest... może okazać się bardzo atrakcyjny dla takiego młodego odbiorcy. No, ja powiem szczerze, że pisząc tę książkę, ja myślałam o takim odbiorcy, powiedzmy, 8, 9, 12, 3-letnim. Dlatego, że szczególnie ci starsi, te starsze dzieci, one mają już takie wprowadzenie szkolne w zakresie właśnie tych elementów, które budują naszą strukturę historyczno-narodowościową, etc. I w tym momencie one mogą zacząć na przykład od opowieści, od nieznanej sobie opowieści i potem tę opowieść uzupełnić o te fakty historyczne, które towarzyszą tej opowieści. Natomiast ta baza, czy wiesz, że ona jest, no wydaje mi się takim fajnym elementem, który organizuje postrzeganie i sposób zapamiętywania, bo jeżeli na przykład patrzymy na jakiś element, który jest częścią naszej historii, naszego dziedzictwa narodowego, to my możemy patrzeć na niego w sposób właściwie wieloraki. Poprzez na przykład pryzmat osoby, która dany przedmiot wytworzyła, poprzez pryzmat osoby, która dany przedmiot zamówiła, poprzez pryzmat osób, które towarzyszyły podczas wędrówki przez wieki temu przedmiotowi, no i w czasach współczesnych, kiedy my znamy na przykład wartość tego i znaczenie dla historii czy dziedzictwa narodowego.
A zatem zachęcamy do tego, żeby takie książki brać do rąk, podsuwać też dzieciom, bo one z jednej strony pokazują, tak jak pani powiedziała, historię związaną z konkretnymi miejscami, które istnieją. Oczywiście, tak jak tutaj są opisane różne miejsca, różne budowle, niejednokrotnie też zamki czy dworki, z nimi jest związanych też mnóstwo legend, a myślę, że to jest tym większym walorem tej pozycji, bo dzieci lubią takie rzeczy. Dzieci
tak,
lubią...
Tak, tym bardziej, że ja właśnie starałam się patrzeć na to przez pryzmat dziecka. No, nie bez kozery znalazła się opowieść o ulubionym psie księcia Jerzego, dotycząca właśnie zamku w Brzegu, o którym mówi się, że jest drugim Wawelem. Bo wiadomo, że taka historia dotycząca nieszczęśliwego, znaczy psa, który był tak zachwycony tym, że pan znowu się pojawił na terenie zamku, że tak naprawdę zeskoczył z krużganków, bo nie pomyślał o tym, że może coś złego mu się stać, a chodziło o to, żeby jak najszybciej znaleźć się przy boku właśnie tego ukochanego pana. Więc te historie naprawdę są różne. Są takie, które, tak jak na początku mówiłam, żeby pokazywać tą historię z różnych stron. Przez pryzmat własnych doświadczeń dziecka i tego, co może jej zainteresować, lub tego, co mogą zobaczyć na przykład teraz, jeżdżąc po Polsce podczas ferii zimowych.
Bardzo, bardzo dobry też kierunek i inspiracja. Bardzo dziękuję za rozmowę krótką, ale treściwą i za tę książkę też bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wielu weźmie ją do rąk i z pożytkiem.
Ja gorąco zachęcam do tego, chociaż po to właśnie, żeby móc przypomnieć sobie pewne elementy, pewne fakty historyczne i w jakiś sposób łatwiej je zapamiętać, bo rzecz jasna, łatwiej nam zapamiętać historię, do której potrafimy się odnieść w takim bardziej szczegółowym, bardziej w stopniu przeżywania tej historii przez samego siebie, niż taką, która nam na przykład zaistnieje w głowie jako fakt.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego
bardzo
dobrego
dziękuję,
życzę.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia z Panem Bogiem. Pani Mariola Jarocka, autorka książki, albumu Skarby naszej przeszłości. W naszej przyszłości fundacja, nasza przyszłość jest do zdobycia. Podam pod koniec audycji numery telefonów do fundacji. Nasza przyszłość między innymi po to, żeby móc zapytać o tę książkę. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy panią Mariolę. W Radiu Maria trwa audycja Czytać, aby być mądrym. Nasz kolejny gość, pani doktor Dominika Krupińska. Kłaniamy się, pani doktor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Przede mną dwie książki naszego gościa niedawnego, kardynała Willema Eicka, prymasa Niderlandów. Książki Więź miłości i Bóg żyje w Holandii. A pani doktor jest osobą, dla której Holandia czy Niderlandy teraz nie są miejscem, terenem obcym. Proszę powiedzieć o swoich związkach z tym krajem.
Ja może podkreślę od razu, że mieszkam w Polsce, natomiast jeżdżę regularnie do Holandii i śledzę to, co tam się dzieje w tamtejszym kościele, w tamtejszym chrześcijaństwie, ponieważ od ponad 6 lat prowadzę bloga Adoptuj Kościół w Holandii. Zdecydowałam się podjąć ten temat ze względu na to, że z jednej strony miał być to wyraz dziękczynienia za ogromną pomoc, której doświadczyliśmy od Holendrów w czasach stanu wojennego, którą ja osobiście pamiętam z wyjazdów oazowych, na których żywiliśmy się darami od Holendrów, a z drugiej strony alarmującymi wieściami, które docierały w ostatnich latach na temat tego, co tam się dzieje z budowlami sakralnymi i w ogóle dziedzictwem chrześcijańskim. Od tej pory prowadzę bloga, piszę o tym, co tam się dzieje, organizuję też różne akcje modlitewne, czy też imprezy na przykład muzyczne mające na celu propagowanie i podtrzymywanie chrześcijańskiego, katolickiego dziedzictwa kulturowego Holandii i Niderlandów, które jest niezwykle ciekawe, niezwykle bogate, o czym w Polsce ludzie nie mają tak bardzo świadomości.
Bardzo ciekawa i też taka zacna inspiracja, za co też dziękujemy pani doktor. Chciałbym zapytać, bo Kościół w Holandii, kiedy słyszymy takie stwierdzenie, to dla bardzo wielu Polaków to jest temat bardzo krótki. Kościół w Holandii, czyli coś, co tak jak, nie wiem, ostatnie dinozaury jeszcze gdzieś tam chodzi po ziemi, ale to już jest jego schyłek. Mówię tak jako też laik, na taki pierwszy rzut oka, czy takie pierwsze skojarzenie związane z kościołem w Holandii, więc chciałbym zapytać, czy ci, którzy tak myślą i tak mówią, mają rację?
No na szczęście nie i ta historia nie jest wcale krótka ani do tyłu, ani do przodu. Najpierw trzeba zaznaczyć, króciutko ja to o tym powiem, że, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, że chrześcijaństwo jest na ziemiach niderlandzkich prawie od samego początku, ponieważ do linii Utrechtu, Nijmegen, całe ziemie niderlandzkie należały do cesarstwa rzymskiego i jak po edykcie Konstantyna powstało biskupstwo w Tongeren, to ono zostało przeniesione do Maastrichtu, dzisiaj na terenie Holandii, obok parędziesiąt kilometrów dalej i ono istnieje cały czas do tej pory. Poza tym południowy wschód Holandii jest cały czas katolicki. Tam rewolucja protestancka nie zwyciężyła. I potem Kościół w Holandii katolicki był prześladowany, czego świadectwa trwają do dzisiaj. Między innymi taka ciekawostka, że formalny zakaz procesji katolickich został zniesiony dopiero w 1983 roku w tym bardzo demokratycznym kraju, w wyniku czego najsławniejsze wydarzenie zewnętrzne kościoła holenderskiego, tradycyjnie obrodzone w końcu XIX wieku, tradycyjnie przez cały czas odbywa się w formie ukrytej, to znaczy w zwykłych ubraniach i bez żadnych objawów zewnętrznych, feretronów czy czegoś, tak zwana cicha procesja w Amsterdamie. Natomiast potem te represje zniknęły, one zaczęły znikać w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku Kościół holenderski przeżywał ogromny boom, dostał olbrzymie dotacje od państwa, pobudowano bardzo dużo szkół katolickich, ośrodków opieki i tak dalej. Został bardzo obrósł w struktury, został zalany pieniędzmi i pod wpływem no, jednak bardzo niekorzystnej sytuacji zewnętrznej, bo działał socjalizm, liberalizm, protestantyzm i tak dalej, zaczął jakby wymierać od zewnątrz i wobec tego już nie tak jak my myślimy, że od Soboru Watykańskiego II, tylko od samego końca II wojny światowej zaczął się kryzys narastający taki metodą marszu przez instytucję Gramskiego, który doprowadził do tego wielkiego załamania, do właściwie apostazji i takiej nienawiści wręcz do wiary, która tam wybuchła już widocznie w drugiej połowie lat 60. i latach 70. Natomiast od lat 80. następuje, można powiedzieć, odrodzenie. To znaczy z jednej strony trwał nadal proces zmniejszania się liczby wiernych, ponieważ stare pokolenie wymierało. Natomiast z drugiej strony Kościół holenderski zaczął powracać do ortodoksji i dzisiaj jego episkopat jest, można powiedzieć, no chyba najbardziej ortodoksyjnym episkopatem w Europie Zachodniej, co warto wyraźnie podkreślić. To też nawet w Polsce doszły do tego wiadomości na ten temat w związku z oficjalną deklaracją Kościoła holenderskiego na temat fiducia supplicans, która jest równie zdecydowana jak deklaracje afrykańskie na przykład, i chociaż bardzo kulturalna. I sytuacja w tej chwili tam jest taka, po prostu to pokolenie, które popadło to całe podważenie tożsamości katolickiej, bo to nie znaczy, że wszyscy chcieli być ateistami, natomiast duża część katolików wtedy, w latach 60., całkowicie podważyła całą formę, jak rzymski katolicyzm wygląda. No i to, co my widzimy teraz, to jest efekt tego, że po tych 50 latach widać, że nie ma rzymskiego katolicyzmu bez jego ustalonej przez 2000 lat formy. I tamte pokolenie odchodzi, ono nie zostawiło następców, te stare zakony na przykład, które odrzuciły habity i wszystko, wymierają i te kościoły, klasztory, wszystko jest zamykane. Natomiast z drugiej strony są nowe inicjatywy, powstają nowe zakony, pojawiają się, które już noszą habity z powrotem, odmawiają brewiarz i tak dalej. I pojawiają się też nowi wierni, zarówno pomalutku nawracają się, są pojedyncze nawrócenia wśród Holendrów, jak i pojawiają się migranci katoliccy, Polacy, Wietnamczycy i inni, którzy pomagają podtrzymać wiarę. I ja na przykład mogę powiedzieć, że jestem dobrej myśli. To też wybrzmiało podczas tych wystąpień, które teraz kardynał Eich miał w Polsce. Ja bym powiedziała, że Kościół holenderski jest w tej chwili, że Holandia jest pogorzeliskiem, ale pogorzeliskiem, na którym zaczęły już wyrastać nowe zielone roślinki i one się będą rozwijać.
Pani doktor, chciałbym zapytać, bo kojarzą mi się tutaj słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który czy to w raporcie o stanie wiary, ale też w innych wypowiedziach mówił o Kościele, jako prorok też, snując takie wizje na przyszłość, chyba na tę przyszłość, którą no, my już zaczynamy przeżywać, że Kościół będzie taką małą wspólnotą, będzie w mniejszości, ale właśnie odrodzenie przyjdzie przez gorące serca, przez ogromną gorliwość tych małych wspólnot. Pytanie, czy z podobną sytuacją mamy do czynienia już w Holandii, ale nie tylko. Ja też patrzę na Francję na przykład. Tam też ogromny boom powołaniowy w takich bardzo surowych, jeżeli chodzi o regułę, zakonach, czy nowe też wspólnoty powstające w takiej surowości życia, w konkretnym też powrocie, tak jak pani doktor mówiła, do tych tradycyjnych form życia monastycznego, choćby na przykład noszenie habitu jako znak taki zewnętrzny też. Więc pytanie, które się rodzi we mnie, to czy to jest to, o czym mówił papież Benedykt XVI, i czy Holandia, Francja, ale no, czy Polska też przypadkiem w taką erę, w taki etap nie wchodzi?
Zacznę od tej ostatniej wypowiedzi księdza redaktora. To znaczy jestem przekonana, że obserwując sytuację w Polsce i w Holandii i na Zachodzie, że Holandia pierwsza weszła w ten kryzys i pierwsza z niego wychodzi. Natomiast my z wielkim opóźnieniem w stosunku do niej również wkraczamy ten, w podobny kryzys, to nie znaczy, że będzie równie ciężki, na szczęście, bo jednak ludzie uczą się na błędach i to jest to, co powinniśmy robić, to znaczy obserwować sytuację tam i wyciągać wnioski, jak uniknąć tego, w czym oni ugrzęźli, jak się, co zrobić, żeby u nas ten kryzys, który będzie, był jak najpłytszy, jak najlepiej na niego reagować. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie z Francją, to Holandia jest innym krajem, ma swoją specyfikę bardzo ciekawą, o której zresztą też kardynał mówił. Zresztą on się na tą frazę Benedykta bardzo powołuje, bo Benedykt mówi o tym, że chrześcijanie będą kreatywną mniejszością. I bardzo ważne jest to słowo kreatywna, że nie musimy być bardzo liczni, natomiast jeżeli natomiast musimy dzięki głębokiej wierze, formacji, zaangażowaniu, inteligencji wpływać kreatywnie na całe społeczeństwo. I wtedy, żeby je z powrotem schrystianizować. To jest ulubiona idea kardynała Eicka. Tylko chciałabym podkreślić, że Holandia ma swoją specyfikę, ponieważ Francja jednak generalnie cała była katolicka, jest oczywiście prześladowana od katolicyzmu w Francji, jest prześladowany de facto cały czas praktycznie w ten czy inny sposób od czasu rewolucji francuskiej encyklopedystów, oświecenia. Natomiast w Holandii jednak większa część kraju popadła w protestantyzm i ten w tej wersji kalwińskiej, takiej najbardziej toksycznej. I ten kalwinizm głęboko przeorał myślenie wszystkich Holendrów, nawet katolików. Więc ten kościół ma swoją specyfikę. Dlatego, stąd na przykład jest ten wielki liberalizm, hiperindywidualizm i rozpasanie seksualne, które występuje w Holandii. Tam w ogóle wybuchła, o czym ludzie nie wiedzą, rewolucja seksualna wybuchła i rewolucja 68 roku wybuchła najpierw w Amsterdamie, a dopiero stamtąd rozeszła się i do Francji i gdzie indziej. Otóż kalwinizm cechował się bardzo silną pruderyjnością i bardzo silną kontrolą społeczności nad jednostką. No i to, co tam widzimy, to jest reakcja. I temu się poddają również katolicy, bo taki jest ogólny duch całego narodu. To jest jednocześnie kościół, który był przez 300 lat prześladowany, może nie na taką skalę jak w Anglii, ale jednak był prześladowany i w tym ludziom brakowało odpowiedniej formacji, brakowało odpowiedniej takiej poczucia tożsamości katolickiej, takiej pewnej pewności siebie w takim dobrym tego słowa znaczenia, którą my na przykład mamy jako polscy katolicy dzięki naszej silnej tożsamości. I to jest powód, dla którego na przykład z taką trudnością tam nigdy nie będzie takiego rozkwitu monastycyzmu czy wspólnot zakonnych jak we Francji. To może nigdy to złe określenie. Ale tam na pewno będzie trudniej, ponieważ ludzi wierzących tam została garstka i po prostu trzeba czekać. Z drugiej strony jest duży napływ i zakonników, i zakonnic, i kapłanów z krajów Indii, Afryki, Indonezji na przykład. Indonezja bardzo pomaga, bo to jest ich była kolonia. I są nowe zakony, w tym nawet jeden kontemplacyjny zakon męski powstał pod Amsterdamem, ale to nie są takie, broń Boże, masy jak w Paryżu. To są, ja powiedziałam, pojedyncze roślinki. Ale fundamenty odrodzenia na pewno zostały położone.
Tu się, pani doktor, musimy zatrzymać, bo czas dobiega końca audycji. Bardzo dziękuję za te inspiracje, które płyną z pani słów i też z bloga. Zapraszamy słuchaczy. Adoptuj kościół w Holandii. Tak sobie trzeba wpisać w wyszukiwarkę. I blog pani doktor Dominiki Krupińskiej się pojawi. Bardzo wiele ciekawych informacji aktualnych na temat tego, co dzieje się teraz, ale też i tych kwestii historycznych. Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony nam czas, pani doktor.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie pani doktor Dominika Krupińska. A ja przypomnę, że w Fundacji Nasza Przyszłość do zdobycia książki, między innymi Więź Miłości i Bóg żyje w Holandii. To są książki kardynała Willema Eicka, który był gościem. Radia Maryja, Telewizji Trwam, również Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w sanktuarium naszym toruńskim tutaj też gościł. Książka Skarby naszej przeszłości pani Marioli Jarockiej dziś też była prezentowana, a do Fundacji Nasza Przyszłość można zatelefonować 94 373 11 60 albo końcówki 61 bądź 62. Powtarzam, 94 373 11 60 61 albo 62 i zapraszam na portal splendor24.pl. Tam jest katalog wysyłkowy Fundacji Nasza Przyszłość.